Godzina 8:12.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Przypominamy Państwu o jarmarku wnet. Jutro przy ulicy Emilii Plater 29/31 stawią się wystawcy. Stawi się Stanisław Klepka z towarem z Ponidzia i nie tylko, oczywiście będzie wiele, wiele innych smakołyków, ale będzie też program, już trzeci program Radia Wnet i Telewizji Republika. 4 godziny teraz będą na żywo z jarmarku Wnet, od godziny 9 do godziny 1, bo jeszcze między 12 a 1 będzie komentarz publicystów na temat tego, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu w Polsce i na świecie. Także program Radia Wnet, Telewizji Republika z jarmarku Wnet od godziny 9:07. Zachęcamy Państwa, żeby zobaczyć, jak wygląda to nasze współdziałanie z Telewizją Republika. Zachęcamy Państwa do tego, żeby przyjść, porozmawiać. Jednym z gości będzie były minister ochrony środowiska, czy minister środowiska, pan profesor Jan Szyszko, ale to oczywiście tylko pierwszy gość.
Po słupie.
Jest godzina 8:13, szybkie połączenie telefoniczne. Teraz Łukasz Jankowski jest przy telefonie, jest też na lotnisku wojskowym, bo za chwilę wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim leci do Berlina. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jaka atmosfera przed ważną wizytą premiera w Berlinie?
No, jest trochę emocji, oczywiście jeszcze pana premiera blisko oczywiście nie ma, wyloty są o godzinie 10, jak na razie tylko dziennikarze, nie ma żadnych polityków ani członków rządu, no wszyscy czekają z pewnym podekscytowaniem, bo oczywiście jest to chyba najważniejsza wizyta pana premiera zagraniczna, wizyta do Berlina, wlatujemy o 10.
Jakie by spekulacje dziennikarskie są przed tą wizytą?
No, spekulacje opierają się na tym, co już pan premier zdążył powiedzieć, czy w wywiadzie dla niemieckiej gazety, czy dzisiaj rano w polskim radio, że jest to wizyta, która ma ocieplić, może nie ma być to przełomowa wizyta, ale ma ocieplić na pewno stosunki między Polską a Berlinem. Pan premier Morawiecki mówił niedawno, że wielkopostnym postanowieniem rządu jest dbanie o lepsze relacje i lepszą komunikację z partnerami zagranicznymi i temu będzie służyć ta wizyta. Główny punkt to jest godzina 12 w samo południe, spotkanie z kanclerz Merkel, potem po 1,5 godziny spotkania i rozmowy w 4 oczy, konferencja prasowa, a następnie jeszcze w Fundacji Kirchnerga będzie wystąpienie na temat przyszłości Unii Europejskiej.
Ważne, czy na konferencji prasowej wystąpi wspólnie premier Mateusz Morawiecki i pani Angela Merkel.
Takie są zapewnienia, by plan jeszcze do ostatniej chwili był ustalany, bo miała być wizyta i wystąpienie w pomniku terroru, tego chyba nie będzie. Będzie tylko te 2 punkty następne dla mediów. Konferencja ma być wspólna, to wczoraj wieczorem zostało potwierdzone.
A jeszcze wykład premiera Mateusza Morawieckiego.
Tak jest. Potem około godziny 15 wykład w fundacji na temat przyszłości Unii Europejskiej. To będzie temat ramowy, ale na pewno pojawią się też kwestie związane z budową gazociągu Nord Stream 2. Na pewno pojawią się kwestie związane z obronnością, bo o tym wcześniej w wywiadzie dla niemieckiej gazety mówił premier Mateusz Morawiecki, że tą kwestię będzie podnosił. No a w sobotę Forum Bezpieczeństwa w Monachium, więc na pewno jest okazja, żeby pokazać, że Polska realizuje swoje zobowiązania wobec NATO, a Niemcy nie do końca.
A problem reparacji?
Tego nie ma w oficjalnej agendzie. Pewnie się pojawi, ale wątpię, żeby... Na pewno będzie pani takie pytanie, bo już tutaj są ustalenia, że o to na pewno dziennikarze na konferencji pytać będą, o ile będziemy mieli taką możliwość. Natomiast żadne oficjalne źródła o reparacjach nie mówią.
A jakie pytanie zadasz Angeli Merkel, jeśli będziesz miał okazję?
Właśnie będę Angeli Merkel. Myślę, że reparacje są głównym tematem, ale też przyszłość Unii Europejskiej. Czy Niemcy na pewno już odłożyły ad acta pomysł budowy Unii Wielu Prędkości? Czy na pewno Niemcy są przeciwne, tak jak jest napisane w umowie partnerstwa, w umowie koalicyjnej między SPD a CDU, budowy osobnego Ministerstwa Finansów, określonego budżetu dla strefy euro? Więc to jest temat, który jeżeli będę miał okazję, to na pewno zapytam. To jest temat budowy przyszłej Unii Europejskiej i roli Polski, roli Niemiec, roli partnerstwa polsko-niemieckiego w przyszłej wspólnej Europie.
Ilu dziennikarzy leci razem z premierem?
Około 30.
Jakim samolotem?
to jest jeszcze, o tutaj pan redaktor, nie znam się na samolotach, stoi taki nieduży biało-czerwony samolot. To chyba jeszcze jest jeden z tych starych czarterowych Embraerów. To nie jest żaden z tych nowych, które byśmy zakupili w zeszłym roku.
Łukasz...
Stoi tuż przede mną, patrzę na niego, taki sympatyczny się wydaje.
I się do ciebie uśmiecha. Łukasz Jankowski przed podróżą do Berlina był gościem Poranka Wnet. Na zegarze, dziękuję bardzo, dobrej podróży. Na zegarze godzina 8:18. To był zespół Polis, a to jest Poranek Wnet. Dzisiaj jest 16 lutego, na zegarze godzina 8:21.
Wywiad Wnet.
Dzisiaj w Poranku Wnet Dzień Ruchu Kukiz 15. W studio pan Marek Jakubiak, wiceprzewodniczący Komisji Obrony. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Czego pan się spodziewa po wizycie premiera Morawieckiego w Berlinie?
Potwierdzenia normalnych stosunków gospodarczych. Bardzo mnie cieszy wypowiedź pana premiera, który nie używa żadnych tam specjalnych przymiotników wobec Niemiec. Mówi, że relacje mamy dobre, nie ma co tu poprawiać za bardzo. Chodzi o to, żeby rozmawiać i żeby pokazywać drugą stronę medalu, a więc polski pogląd, bo do tej pory i ja, a jak widać i premier również ma wątpliwości, czy polskie stanowisko było w odpowiedni sposób kreowane i pokazywane światu. Stanowisko historyczne, naszych potrzeb. Czy to przypadkiem nie było tak, że jak powiedział jeden z polityków opozycji historycznej, że siedzieliśmy przy tym stole z wielkimi i można było się nałowić, tak, chyba z tego, co spadnie z tego stołu. I no, taka sytuacja.
Zobaczymy, jakie będą efekty wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Berlinie, ale już wiemy, jakie są pierwsze efekty rządów nowego ministra obrony narodowej. Co pan zauważył, zaobserwował, co jest ważne?
Wszystko zależy od tego, ile czasu mamy antenowego. Ja tylko dopowiem, jeżeli chodzi o naszych sąsiadów zachodnich, to ja tylko dopowiem do tej mojej wypowiedzi jedną ważną rzecz. Proszę państwa, naprawdę są obawy w Niemczech o obowiązek wypłacenia reparacji. I tak jak Die Welt powiedział, nawet Niemiec nie stać na takie reparacje. Więc myślę, że tym razem premier nie będzie mówił, zostawmy sprawę reparacji w Sejmie. Jak już będziemy wszystko wiedzieli, będziemy w stanie wyliczyć, jakiej wysokości są te reparacje. Ja jestem w posiadaniu opracowania z 1947 roku, profesjonalnie muszę powiedzieć, wykonanego. I Niemcy, myślę, że główny problem mają, bo nie chodzi o to czy, tylko ile, drodzy państwo.
Czyli nie oczekuje pan, że dzisiaj premier Morawiecki położy na stole problem reparacji?
Nie. To tak nawet, chyba nawet to niepolityczne by było. W obecnej sytuacji należy powiedzieć, i tak bym podpowiadał premierowi, jeżeli mogę, oczywiście taki szaraczek z drugiej ławki. Ja bym tylko sugerował, żeby dzisiaj się przedstawić po prostu, tak? Mamy jak i zdefiniować problemy, jakie mamy. I dopiero przystąpić do ich rozwiązywania. Natomiast bezwzględnie Niemcy mają własne problemy, dużo większe problemy. Tutaj pan Schulz o mały włos nie został ministrem spraw zagranicznych Niemiec, co dla Polski mogłoby mieć naprawdę jakieś tragiczne znaczenie. Tak więc tam się dzieje, pani Merkel ma własne problemy, natomiast my powinniśmy tylko zaznaczyć, my swoje problemy rozwiązujemy w Polsce, nie oczekujemy pomocy ze strony Niemiec. Jeżeli chodzi o artykuł 7, to pani Merkel powinna zastanowić się nad tym, bo kiedyś ten artykuł 7 może również i w nich uderzyć, a poza tym jak zdefiniować. Tak sobie myślę, ta komisja, ten pan Juncker tam siedzi i mówi, że pieniądze będą uzależnione od praworządności. Praworządność to jest przestrzeganie prawa. Jak to zdefiniować? Ja myślę, że jedynym możliwym wskaźnikiem definicji jest ilość skarg w Strasburgu. Tam, gdzie sądy dobrze działają, tam jest mało skarg. Tam, gdzie sądy źle działają, jest dużo skarg. A Polska jest na jednym z czołowych miejsc w Strasburgu.
Właściwie efektem wizyty byłoby dobrze, gdyby pani kanclerz Merkel dzisiaj podczas konferencji prasowej powiedziała, to Niemcy wycofują się z budowy Nord Stream 2, ale tego też chyba nie oczekujemy.
Nie będzie. Niemcy bardzo sprytnie tu się zachowali, bowiem oni odrzucili możliwość ingerowania w biznes, czyli powołali spółkę dość poważną, dokapitalizowali ją, państwo niemieckie zresztą z Unią Europejską i jadą z koksem, nie patrzą na nic, czyli inaczej mówiąc, przestrzekają, karawana jedzie dalej i to, co my mamy do powiedzenia w tej sprawie, nie ma większego znaczenia. Ja myślę, że tutaj moglibyśmy liczyć na wsparcie Amerykanów, bo Amerykanie mieliby interes w tym, żeby gaz skroplony do Polski i innych krajów tutaj przywozić, eksportując go, nie korzystając z rosyjskiego gazu. Ja chciałbym tylko, żeby Niemcy zdali sobie sprawę z tego, że kupując w takiej ilości gaz czy ropę od Rosji, zbroją ją, przeciwko sobie działają. Oni po prostu tego lwa, który ma ich zeżreć, karmią cały czas. To jest paranoja.
O tym w wywiadzie w Kurierze Wnet mówi, o tym między innymi minister profesor Jacek Czaputowicz. Od razu ten numer kuriera przekażę panu.
Bardzo dziękuję.
Chociaż on jest taki porysowany, ale przekażę panu.
Jeszcze na wartości, że tak powiem, nabrał.
To wróćmy do tego, co się dzieje w Komisji Obrony, co się dzieje w Polskiej Grupie Zbrojeniowej.
No niedobrze się dzieje, dlatego że cały czas powtarzam, no z całym szacunkiem dla pana ministra Antoniego Macierewicza, ale poprzez swoje takie autorytatywne rządy spowodował, że Polska Grupa Zbrojeniowa poczuła się silna obowiązkiem wynikającym z obowiązku zamówień z Ministerstwa Obrony Narodowej sprzętu produkowanego w tejże grupie. A jeżeli taki obowiązek i taka pewność jest, nie rynkowość, tylko obowiązki, no to wtedy hulaj dusza, piekła nie ma. I to dzisiaj mamy w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Ale też są wady zarządcze. Ja to wyraźnie widzę. Ja rozumiem, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie ma takich funduszy, ale można by wpłynąć na Ministerstwo Finansów, żeby jednak spółki, które są w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, dokapitalizować, bowiem one za Platformą Obywatelską kolosalnie się zadłużyły. One w sposób sztuczny były utrzymywane, natomiast wypłacenie zaliczki na poczet wyprodukowania broni nie załatwia tematu. Tutaj trzeba dokapitalizować, trzeba długi spłacić, dopiero zaliczkę na broń skierować, ale na produkcję tej broni, a nie na spłatę długów. To jest gigantyczny problem, do którego doprowadziła administracja Ministerstwa Obrony Narodowej.
Ale powiedział pan o tym, że Polska Grupa Zbrojeniowa miała kupować w swoich własnych zakładach broń, tak?
Nie, inaczej, że może nieprecyzyjnie się wypowiedziałem. Chodziło o to, że w ogóle inspiracja do życia każdej spółki, ta inspiracja wynika z tego, że musimy produkować, żeby to sprzedać. Jeżeli mamy pewność, że od nas się wszystko kupi, co wyprodukujemy, to nie ma inspiracji do działania na rzecz, po pierwsze, taniej produkcji i o najwyższej jakości produkcji. Czyli to jest to zachwianie, czyli inaczej mówiąc, podaż, pewna podaż nie kształtuje aż tak popytu nowoczesnego.
To była ta cała filozofia Polskiej Grupy Zbrojeniowej, kupować u siebie, żeby polskie zakłady zbrojeniowe zaczęły żyć.
Ja też jestem za tym. Natomiast ja strzelałem trzykrotnie z MSBS-a i on się po prostu zacinał. Więc ja mam wrażenie, że badania przed nami te, powiem, że do tej pory produkcja tychże zakładów i działalność innowacyjna tych zakładów gdzieś stała, bo nie była finansowana. Ja myślę, że tutaj trzeba usiąść i zreorganizować Polską Grupę Zbrojeniową na bazie posiadanych środków. Jeżeli chcemy od nich nowoczesne uzbrojenie, to oni muszą mieć pieniądze na badania, oni muszą mieć pieniądze na swoją działalność. Nie można zaliczkami wszystkiego robić, bo tak się po prostu nie da, tak się nie robi po prostu w biznesie.
A jest nowy prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej?
No jest nowy prezes Polskiej, ma być nowy prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, natomiast chcę powiedzieć, że afera za aferą wychodzi. Teraz mamy sprawę Peru. Ja na Twitterze moim na link do artykułu, który opisuję ze szczegółami, z publikacjami. Peru chce u nas kupić broń, ale z naszej strony nie ma z kim rozmawiać. No przecież to jest jakaś paranoja. No. Mówimy o miliardach złotych. No.
A co chce Peru od nas kupić?
No broń lekką, chce przeciwlotniczą broń kupić. No. To przecież każdy normalny zakład powinien się ucieszyć. Zachęcam pana. U mnie na Twitterze jest link do tego artykułu, żeby tym tematem się zainteresować. I na najbliższej Komisji Obrony Narodowej będę się pytał Ministerstwa Obrony Narodowej, co w tej sprawie zrobiono. Bo tutaj, jeżeli to jest prawda, że znowu jakieś spółki cypryjskie, znowu jakieś, a nie bezpośrednio nasi producenci, to może oznaczać, że się tak naprawdę nic nie zmieniło, a te same układy jak były, tak są. To trzeba po prostu rozwalić i już. No.
A te duże zakupy, które mieliśmy zrobić, czyli system antyrakietowy, helikoptery?
No tak, no stoimy w miejscu, trzeba sobie jasno powiedzieć. Dopiero mają być, że tak powiem, finalizowane takie rozmowy, że nie ma rozstrzygnięcia w tej sprawie. Ciągle jakieś pytania, ale to w ogóle to jesteśmy na etapie zadecydowania, jakie śmigłowce. Ja ministra Skórzyńskiego słuchałem ostatnio bardzo uważnie. W trudnej sytuacji był, bo parę godzin raptem był został mianowany na wiceministra, już się tłumaczyć musi. To jest troszeczkę, wydaje się, został wystawiony przez swoich kolegów z ministerstwa. Natomiast wyczerpująca informacja polegająca na tym, że dobrze będzie kolejny raz. No to trochę martwi. I powiem, że to jest woda na młyn, no po prostu trzeba się ogarnąć, no pieniądze są, cele są, nie można przetargów zrobić i kupić śmigłowców. No ja nie rozumiem, czy to jest naprawdę aż tak bardzo skomplikowana sytuacja, czy mamy poprzez to, że nie kupiliśmy tych karakali, embargo jakieś założone w ogóle na rozmowy w Europie dotyczące śmigłowców. Natomiast jeżeli chodzi o Narew, o Wisłę, czyli kryptonimy obrony i artylerii rakietowej tego średniego zasięgu, no to podobno w dobrym to kierunku idzie, ale na ten temat nie chcę się wypowiadać, bo to też jest główny błąd ministerstwa, że wszystkie kontrakty, które sięgają dziesiątek miliardów złotych, są na pierwszych stronach gazet.
A łodzie podwodne?
No mam wrażenie, a i przekonanie osobiste, że ten projekt należałoby odłożyć na półkę. Cały czas przypominam, że jeżeli chodzi o marynarkę wojenną, która była w 30-tych latach w Polsce, to przeanalizujcie sobie państwo, jak batalie na Bałtyku się prowadzi. W porównaniu z oceanami, z morzami, to jest kałuża i nie ma co inwestować w ten kierunek. Tu powinny chodzić po Bałtyku, pływać pod naszymi banderami małe jednostki obrony wybrzeża, czy też interakcji rakietowej.
A stocznią Gryfia pan się interesował?
W jakim kontekście?
W kontekście pieniędzy zainwestowanych, czy tam statki są budowane, bo to też były pieniądze, wojskowe pieniądze zainwestowane.
Nie, marynarka wojenna tutaj nie jest moim konikiem, że tak powiem. Ja wiem tylko tyle, że marynarka przesadzona, tak jak właśnie w 30-tych latach, powoduje, że nasze okręty wojenne bronią zupełnie innych państw niż naszych.
A jak przed Komisją Obrony zaprezentował się nowy minister obrony?
No, my znamy wiceprzewodniczącego Wojtka Skórzyńskiego, ja go bardzo sobie cenię.
To jest wiceminister, ale minister.
Widać wyraźnie, że skutecznie działa, tylko troszeczkę gdzie indziej, tak? Do gabinetu ministra się nie dostał. Natomiast chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o pana Mariusza Błaszczaka, no to widać wyraźnie, że w armii, co by nie powiedzieć, trochę słoneczko zaświeciło. To jest tak, że troszeczkę powietrza nabrali, co niektórzy. Dlatego, że do tej pory lojalność wobec ministra była najważniejszym elementem kształtującym, że tak powiem, atmosferę w ministerstwie.
A teraz?
A teraz chyba chodzi bardziej o lojalność w ogóle wobec obowiązków polskich bardziej.
Czyli pan uważa, że dobra zmiana w ministerstwie
obrony? Nie może być takiej sytuacji, że w Polsce jest prywatna czyjaś armia, ewentualnie budowana czy szyta pod wymiar ministra obrony narodowej. Tak nie może być. Armia musi być polska, musi być sprawna, musi zajmować się dokładnie. Wojska obrony terytorialnej to jest bardzo ważny komponent, ale jednak, co by nie powiedzieć, nie pierwszorzutowy.
Panie pośle, Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję uprzejmie.
Marek Jakubiak, poseł ruchu Kukiz 15, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej, był gościem poranka. Na zegarze godzina 8:35.